proszę o skupienie i wybaczenie, że nie mogę rozwinąć myśli, które podałem, gdyż zmierzam do takiego bardzo praktycznego w konsekwencji w trzeciej sesji zagadnienia, jakim jest napominanie w zborze. Aby ta sesja trzecia nam nie umknęła i nie brakło czasu na nią, stąd nie mogę rozwinąć tych ważnych kwestii. Jak Pan da, może innym razem, pastorze drogi. Powiedziałem, że jednym z głównych powodów ludzkich problemów jest grzech. Grzech jest niemodnym słowem, ale co tam słowo niemodne? Jest to niemodny temat, bo niemodne zjawisko. Chciałoby się powiedzieć, że dobrze być chrześcijaninem radosnym, amen, zwycięskim, a grzech to taki temat, który jest przykry. Ale niemądrze jest oszukiwać samych siebie. Tak czy nie? To jest niemądra kwestia. To jest niemądrze po prostu. Nie można uciec od tego, co się dzieje. Od tego, co jest. Co ciągle nas atakuje. Co siedzi w nas. Jest taki utwór muzyczny, niechrześcijański. To jest utwór pewnego zespołu muzycznego w Polsce. Czasami w radio można słyszeć tę piosenkę. Słowa tej piosenki między innymi są takie. Co dzień walczysz ze złem, a zło wzrasta w tobie z każdym dniem. Jeszcze raz powtórzę. Codziennie walczysz ze złem, a zło wzrasta w tobie z każdym dniem. Otóż my, chrześcijanie, nie zgodzimy się z tym. My powiemy, tak, walczymy ze złem, ale zło nie będzie wzrastać z każdym dniem w nas, tak czy nie? Właśnie o to chodzi. Niemniej nie będziemy uciekać od tego tematu, bo wiemy, że grzech to wróg nasz, to wróg człowieka. Grzech jest stanem, jest postawą odstępstwa od Boga, czyli Jego osoby, Jego woli. No bo co to znaczy odstępstwo od Boga? To nie oznacza od razu, czy też jedynie tego, że ktoś mówi, nie chcę mieć z Bogiem nic wspólnego. O nie, nie. Odstępstwo od Boga bywa bardziej wysublimowane. W Boga wierzę. Chrześcijaninem jestem. Członkiem zboru jestem. A właściwie stać mnie i dziesięcinę daje. I całkiem nie lubię być w domu. Czuję, że dobrze mi robi, gdy chodzę w niedzielę na nabożeństwo. To jeszcze nie oznacza, że człowiek żyje w zgodzie, w jedności z Panem. Tak czy nie? Żyjąc tak, równie dobrze może żyć w odstępstwie od Boga. Bo odstępstwo jest wysublimowane. Jest bardziej wyrafinowane może być. Bardziej zakamuflowane. Bo odstępstwo prawdziwe to jest odstępstwo od woli Bożej. Od Bożej woli. Bóg mówi i co z tego, że mówi? A ja i tak żyję swoim życiem, tak czy nie? Otóż chrześcijanin powierza swoje życie w Boże ręce. Tak więc grzech jest odstępstwem. I my nie boimy się tego nazwać wprost. Ja do siebie mówię, Piotr, tyle lat jesteś wierzącym. Tyle lat usługujesz w Kościele. I jaka jest prawda? Czy jesteś tylko doświadczony w mówieniu innym, jak mają żyć? Czy sam żyjesz Chcę wam powiedzieć, bo wspomniałem, że mówiłem w czwartek o tym, że Pan Jezus jest przyjacielem. Kiedy przygotowywałem to kazanie, wiecie, co sprawiło mi największą trudność? Zapewniam was, że nie wiedza, że brak wiedzy lub że na przykład nie wiedziałem, gdzie co jest zapisane w Biblii. Bo to wiem. Wiecie, z czym się zmagałem, przygotowując to kazanie? Zmagałem się z pytaniem, które dochodziło do mnie w związku z tym kazaniem. A pytanie brzmiało: Piotr, czy jesteś przyjacielem Pana Jezusa? Będziesz mówił o tym, że Pan Jezus jest przyjacielem i będziesz wzywał słuchających do tego, aby się otworzyli na przyjaźń, codzienną przyjaźń. To chodzenie z Panem Jezusem, żeby się otworzyli. Będziesz wzywał osoby słuchające do tego. A czy ty jesteś przyjacielem Pana Jezusa? Ja się z tym pytaniem zmagałem. Oto nie chcę siebie oszukiwać. Chcę być w Bożej woli, bo inaczej będę żył obok Boga, ale to jest już życie w grzechu. To jest stan grzechu. To jest stan odstępstwa. Chrześcijaństwo nie jest rozmyte. To nie jest coś, co po prostu jest rytuałem. To jest jedność z Panem Jezusem. To jest szukanie ciągle Jego woli. To jest ten taki dobry, nie zły, dobry niepokój we wnętrzu człowieka. Panie, chcę chodzić Twoimi ścieżkami. Panie, co mam zrobić w tej sprawie? Panie, czy jesteś ze mnie zadowolony? Panie, czy mógłbyś mi poradzić? I proszę, pomóż mi, abym zrobił kolejny krok. To jest bycie w Jego woli, bracia i siostry. Grzech także jest niewiarą. Grzech jest niewiarą. Czyli, no cóż, szukam Bożej woli, ale jeśli już Pan mi coś powie, to ja mu i tak nie wierzę. Prawda? No a czemu nie wierzę? No bo ja wiem lepiej. To problem z człowiekiem właśnie jest taki. Człowiek wie lepiej, nie? I ten stan niewiary, teraz ja nie mówię, bo mówię do chrześcijan, ja nie mówię o tej niewierze, która w ogóle nie akceptuje Boga, że istnieje, Pana Jezusa, że jest Zbawicielem świata. Nie, mówię teraz do chrześcijan, mówię o nas, o Kościele. Że i my bywa. Czasami złapiemy się na tym, że przestaliśmy wierzyć. Nie wierzyć w ogóle, tylko wierzyć właśnie w to, prawda? Że to prawda. Wierzymy w to i w to i w to, ale w to i to już nie. Prawda? Ta sfera już nie. Grzech jest też niewiarą. No, ale grzech jest siłą. Chociaż może zanim powiem, że grzech jest siłą, to jeszcze inaczej wyjaśnię. Jak rozpoznać ten grzech, który jest niewiarą? Po czynach. Po czynach. Można zrobić coś, co wprost jest niezgodne ze słowem Pana Jezusa. Z radą lub z zaleceniem apostolskim. Po prostu. I ten czyn nam pokazuje, że oho, coś jest z Twoją wiarą w Słowo Boże nie tak. Ten czyn nasz jest tym jednostkowym wtedy grzechem. Mówimy, o, zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem, o, tak powiem frywolnie, no bo przepraszam za to, ale tak banalnie, frywolnie, banalnie. Upiłem się, no, żaden chrześcijanin nie powinien się nigdy upić, tak czy nie? No ale upiłem się, zgrzeszyłem, bo się upiłem. Popełniłem grzech, bo się upiłem. No i to taka byłaby konkluzja, tak? Ale z tej konkluzji wynika jeszcze coś głębiej. Ponieważ się upiłeś, to problem był wcześniej. Przestałeś wierzyć, że Pan ma rację, żebyś tego nie robił, tak czy nie? Czyli mówiąc inaczej, po czynach, grzesznych czynach zaczynamy rozpoznawać, że coś jest nie tak z naszą wiarą. Wiara jest już, ta niewiara jest już grzechem. Bo jesteśmy powołani do tego, aby chodzić z Panem Jezusem i chodzić w wierze po prostu. W akceptacji Jego woli, szukaniu Jego woli, w wierze. Grzech czyha na nas i on jest siłą i ma moc niszczenia człowieka. Grzech jest wielką siłą. Dlaczego mówię o grzechu w kontekście duszpasterstwa? Ponieważ problemy, które mamy, po pierwsze mają źródło w grzechu, który jest często właśnie taki nie wprost, taki złożony, taki ukryty, taki przebiegły. Tak jak przebiegły był, gdy Adam z Ewą sięgnęli po owoc z drzewa poznania dobra i zła, tak czy nie? Grzech oddziela człowieka od Boga. A skoro oddziela człowieka od Boga, to oddziela go od łaski. Naprawdę grzechy, tak mówi Biblia, ale my o tym wiemy, że człowiek się zmaga, próbuje sobie radzić. Czasami to coś wyjdzie, czasami nie wyjdzie. I to zmaganie potrafi umęczyć człowieka. Bo człowiek polega na własnej sile. Zamiast, i to jest najlepsze, po prostu powrócić do Pana i powiedzieć: oto jestem, Ojcze, nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ale Ojciec w ogóle nie jest skłonny wypominać, tylko mówi: słudzy, przynieście płaszcz nowy, zabijcie cielaka, będziemy się cieszyć, bo to syn mój wrócił, tak czy nie? Nie ma po co się zmagać. Po co się sprzeczać z prawdą? Po co iść pod prąd? Nie pozwólmy, żeby grzech oddzielał nas od Boga. Ale też jako duszpasterze musimy to zobaczyć, umieć tak rozpoznać, że może być grzech, który oddziela tego mojego brata, tę moją siostrę od Pana. I ja jestem daleki od tego, żeby za wszystko winić grzech. Czyli na przykład znam taką naukę, że jeśli jesteś chory, to widocznie żyjesz w grzechu. Może tak być. Tak może być, że grzech staje się powodem choroby. Ale bardzo często jest tak, że choroba ma zupełnie inne źródło niż w grzechu. Tak więc, gdy poświęcam czas na dotknięcie znaczenia grzechu w duszpasterstwie, to proszę, nie wyciągajcie wniosku, że czynię z grzechu źródło wszystkiego, tak czy nie? Grzech oddziela od Boga. Grzech oddziela człowieka od innych ludzi. Grzech oddziela człowieka od innych ludzi. I to już doskonale też wiemy z codziennego życia. Dzisiaj przy śniadaniu, śniadania nam się wydłużają tu w Kanadzie. Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek jadłem takie długie śniadania w życiu. Chyba polubię śniadania w Kanadzie. Oto rozmawiam, a mam piękny czas. Jestem goszczony przez siostrę Renatę i brata Darka. I właśnie z nimi dzisiaj przy śniadaniu żeśmy długo rozmawiali. Również dotykaliśmy tej kwestii, że grzech może oddzielić człowieka od człowieka. Choć te słowa nie padły, ale w istocie o tym żeśmy mówili. Wreszcie człowiek może być oddzielony od samego siebie. Grzech wyniszcza wnętrze. Wyniszcza wnętrze człowieka. Stawia bariery w środku. Człowiek z jednej strony chciałby dobrze, ale czyni źle. czuję się gdzieś zagubiony totalnie. Ta sfera szara jest taka wielka, właśnie wszystko już jest szare. Już nie wie, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. Tu by chciał, ale tu nie może. To jest już wnętrze poszatkowane. Wnętrze, gdzie stoi mnóstwo barier. A rozpoznajemy to po nawykach. Po tym, co człowiek lubi. I już mu z tym dobrze. I na próżno wtedy próbować się jakoś szczególnie doszukiwać różnych rzeczy. To po prostu grzech owładnie, który już zapanował nad duszą człowieka. Musi być wyznany, usunięty, prawda? Człowiek musi stanąć na nogi w czystości, w oczyszczeniu przed Panem. Wreszcie grzech oddziela nas od natury. Wspomniałem o tym czyszczeniu świata, nie? I zauważyłem w Kanadzie i my w Polsce też, oczywiście. Próbujemy kupować takie produkty eko, prawda? Organik jakiś. No bo wiemy, że zdrowe są. Ja się cieszę, że mogę polski chleb tutaj jeść. Bo on jeszcze jest względnie zdrowy. Względnie zdrowy. Bo człowiek po prostu niszczy świat. Niszczy naturę. Tak więc grzech jest tym, co jest naszym złem i duszpasterz. Zwróci na to uwagę. Nie będzie bagatelizował grzechu. Nie będzie. Ale co zrobić? Czy my tylko diagnozujemy grzech? Nie. Duszpasterz pomaga, asystuje człowiekowi w oczyszczeniu. W oczyszczeniu. Ja przedstawiam wam to, co mówi Boże Słowo, dlatego wprost je cytuję teraz. Możemy przeczytać. Boże Słowo mówi: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy. Wszyscy grzeszą. Bóg mówi: ale moja krew oczyszcza, tak czy nie? Ja przelałem krew, mówi Pan Jezus, abyście mogli być oczyszczeni, abyście się oczyszczali. I powiem coś, co może was zbulwersować. To jest nagrywane. Nie wiem, kto kiedykolwiek będzie tego słuchał i może mnie zaatakować za to, co za chwilę powiem. Ale muszę to powiedzieć. Tak długo, jak długo będziemy żyli na ziemi, będziemy zmagać się z grzechem. Będziemy zmagać się z grzechem. Ale tak długo, jak długo żyjemy na ziemi, krew Pana Jezusa Chrystusa będzie nas oczyszczać. I będziemy stawali się coraz bardziej czyści i czyści. I oto jest ta droga dążenia do chrześcijańskiej doskonałości. Ten kierunek ku świętości, o którym mówiłem na początku. Pamiętacie? Mówiłem, że po pierwsze nowonarodzenie, tak? Po drugie świętość życia. Ale ona, ta świętość życia, nie bierze się na pstryknięcie palca, na jedną modlitwę, nawet na klęcząco, nawet z pastorem, który włoży ręce. Ta świętość życia wtedy, w tej modlitwie, jest pełna. Tak. Przychodzi. Oczyszczenie. Czystość. Tylko, że wkrótce wstaniesz z tych kolan. Pójdziesz na ulicę. I znowu, teraz nie mówię o jakichś takich, wiecie, tych grzechach, bo proszę, tylko wy mi spróbujcie. Nie, po prostu my żyjemy. My żyjemy. Żyjemy w tym ciele. Żyjemy w tym świecie. I co rusz musimy powiedzieć: Panie, oto staję przed Tobą, oczyść mnie. Ale w tym wołaniu i oczyszczaniu się wzrastamy ku świętości. Płynie czas, a my wzrastamy. O tym teraz mówię. I duszpasterz pomaga, asystuje człowiekowi. Mówi mu: możesz być wolny od grzechu. Możesz być wolny od grzechu. Kiedyś pewien pastor, mądry człowiek, udzielił mi rady. Ta rada była taka. Ja byłem młodym pastorem. Powiedział mi: Piotr, Wiesz, co ludzie najbardziej potrzebują? No ja tak już jak młody pastor, no już takie myśli miałem głębokie, czego to ludzie nie potrzebują, nie? No i zacząłem mu mówić, no takie wiecie, no, mądre rzeczy. A on mówi, Piotr, wiesz co? Najbardziej ludzie potrzebują tego, żeby się z nimi modlić. Zastanowiłem się nad tym. I wtedy czułem, że on ma rację. A dzisiaj, po tylu latach, on mi to powiedział 25 lat temu może. Po tych 25 latach mogę powiedzieć, już nie czuję, że on miał rację. Ja wiem, że miał rację. Duszpasterz to osoba, która się modli z człowiekiem, bo to jest jego droga, tego człowieka droga ku świętości, tak czy nie? To on jest odpowiedzialny za siebie. Ja mu asystuję. Módlcie się jedni o drugich, mówi Pan. Nie bójmy się modlić jedni o drugich. Nie bójmy się. My potrzebujemy asystowania sobie wzajemnie w modlitwie. Duszpasterz to osoba, no właśnie, kto może być duszpasterzem? Ja powiedziałem, że na tym powszechnym pierwszym poziomie, pamiętacie co mówiłem? Pierwszy poziom, wszyscy jesteśmy. Wszyscy w tym uczestniczymy. No tak, no czyli po pierwsze, dlatego tak na żółto to zrobiłem. To musi być osoba szczerze wierząca, sama podległa Chrystusowi. I powiem wprost, jeżeli nie szukasz swej bliskiej społeczności z Panem Jezusem, to nie doradzę innym. Bo to będzie mało wartościowe. A czasami może wprowadzić go na manowce tego kogoś. Bo poza słowem, które pada z naszych ust, jest jeszcze coś innego. To jest oddziaływanie naszego ducha. Jeśli nasz duch jest słaby, nie? To co przekażemy? Ludzką mądrość? Lubimy doradzać, ale to wielka odpowiedzialność. Szczerze wierząca, podległa Chrystusowi. Używamy takiego określenia, to czuć, że ktoś jest szczerze wierzący albo podległy Chrystusowi, nie? To czuć, no, to takie subiektywne, to odbiór subiektywny. No ale jednak coś takiego jest, to zjawisko jest, nie? I chcemy z takimi ludźmi przebywać. Bo ci ludzie wnoszą do naszego życia pokój, stabilizację. Emanują tym czymś. Nawet gdy trudno nam to nazwać, to wiemy, że jesteśmy silniejsi. Że jak oni się przy nas modlą, to wiemy, że coś się dzieje. Choćby nie było jakichś tak zwanych duchowych fajerwerków, to jednak czujemy się silniejsi, tak czy nie? I ja wiem, że wy to wiecie. Ja też to wiem. Chcę z takimi ludźmi przebywać. Chcę, żeby tacy mnie wzmacniali, wspierali. I odwrotnie, ja już wiem, że nie oszukam nikogo. Że nie oszuka mówiąc, że o, pracuję tam i tam, albo tyle lat jestem w służbie. No, tak mogę oszukać, nie? Zrobić taki wizerunek swój. Żeby się za chwilę okazało, że nie mam nic do dania, prawda? To duszpasterz, to po pierwsze szczerze wierząca, podległa Chrystusowi osoba. Ale też mająca powołanie do tej służby. Teraz już mówię o tym, że tak może być, iż ktoś w sposób szczególny, nie do ewangelizacji, choć każdy ma mówić Ewangelię innym, tak czy nie? Ale właśnie do pasterzowania, czyli nie do bycia od razu pastorem, ale pasterzowania, czyli bycia duszpasterzem, nie? Wspierania. I Bóg powołuje ludzi, będąca lojalnym członkiem zboru, poddającym się pod autorytet pastora. Wiele lat byłem pastorem. Dzisiaj usługuję pastorom, ponieważ nie tylko służę w naszej uczelni jako wykładowca i rektor, ale także jestem członkiem Naczelnej Rady Kościoła. I zajmuję się z racji mojej służby wspieraniem pastorów. Z własnego doświadczenia, z obserwacji ich życia wiem, że Bóg honoruje tych, którzy są budowniczymi jedności życia zborowego. Że sam Bóg to honoruje. Bóg nie honoruje. I jakoś tak to jest, naprawdę tak jest, że On nie honoruje tych, którzy ciągle idą tak w poprzek. I w tym jeszcze się dobrze czują, bo i temu doradzą. Tak naprawdę infekują tego. Bo nie chodzi jedynie o słowa, prawda, które mogą być prawidłowe, tylko ducha człowieczego, który emanuje. Nie? A zatem duszpasterz to człowiek, który wie, gdzie jest jego kościół, wie, gdzie jest jego zbór. Jest aktywnym członkiem tego zboru, poddającym się pod autorytet starszych zboru pastora. Ma życiowe doświadczenie oraz ustabilizowaną sytuację rodzinną. No kto dziś może powiedzieć, moja rodzina jest idealna? No nie, bo nie ma ani jednego człowieka idealnego, prawda? Ale jest pewna miara stabilizacji, nie? Ta miara stabilizacji. Własnych doświadczeń, zmagań. Oto wyszedłem z tych zmagań. Mogę Tobie pomóc w Twoim wychodzeniu z Twoich zmagań. To jest to właśnie. Rozumiem Twoje zmagania, bo ja i też je miałem. Wyszedłem. Wiem, komu to zawdzięczam. Pozwól, że będę z Tobą w Twoim wychodzeniu. To jest właśnie rola duszpasterza. Mająca przygotowanie biblijne oraz merytoryczne w zakresie poradnictwa chrześcijańskiego. No, brzmi to tak, w taki wielki sposób, ale no cóż, ta podstawowa wiedza biblijna jest nam potrzebna, gdy zaczynamy rozmawiać z człowiekiem. Nie tylko powierzchowna, ale pogłębiona. Dlatego chrześcijanin, rozwijając się, dojrzewając, i całe życie się uczy. Nie tylko ludzie w świecie całe życie się uczą, prawda? My, chrześcijanie, jak najbardziej. Całe życie się uczymy. Co powinno cechować nas, którzy udzielamy porad, wspieramy innych? Taka cecha, którą w psychologii nazywają empatią. Ja tutaj nie napisałem tego słowa, nie zapisałem. Empatia to umiejętność współodczuwania. Nie jedynie pogłaskania człowieka, ale taka umiejętność wczucia się w jego przeżycia. Jak gdyby postawienia siebie w miejscu tego człowieka. I odczucia, zrozumienia, że to boli. Że to jest trudne, że to nie jest łatwe, że to nie jest banalne, że to jest poważne. Ktoś, kto próbuje robić z siebie takiego, wiecie, teraz powiem bez ogródek, bohatera wiary. No, weźcie w garść, no co ty? Nie no, chłopie, weźcie w garść. Chrystus żyje, amen! Chrystus żyje! To nie jest duszpasterz. Bo on nie wie, że ma nie krzyczeć lub nie banalizować tego problemu. On ma współodczuć. Ta umiejętność taka, nazywana empatią, jest potrzebna dla każdego, kto udziela pomocy. Ciepło ducha mówimy. Ciepły duch. Duch spolegliwy, któremu dobrze zaufać, na którym dobrze się oprzeć, któremu można wyznać i się wie, że mnie nie zdradzi, że nie będzie plotki, Wiecie, dlaczego tak trudno nam jest wyznawać grzechy jedni drugim? A przecież Boże Słowo o tym mówi, tak czy nie? Tak trudno jest iść do brata czy do siostry, siostra do siostry, brat do brata i powiedzieć, wiesz co, zgrzeszyłem. Nie muszę mówić, mogę modlić się w parku albo u siebie w sypialni do Pana i żałować. Ale Boże Słowo mówi, jest tajemnica wyznania grzechu, wypowiedzenia go. Jest tajemnica, jest siła, bo to jest walka duchowa. Ale my rzadko to robimy. Rzadko. Bo tyle razy, żeśmy byli świadkami zdrady. Jak powiesz, to już po tobie. Wcześniej czy później wszyscy będą wiedzieć. Boimy się tego. Duszpasterz to osoba spolegliwa, to znaczy można na niej polegać, tak czy nie? Można na niej polegać. To jest jak kamień w wodę. Bo inaczej nie będzie można skutecznie pomagać ludziom. Pokora, świadomość własnych ograniczeń. Nie wiem wszystkiego. Po prostu ja nie wiem wszystkiego. Wczoraj na grupie domowej, to tak żartobliwie powiem, brat Jurek tu jest, to jest taki bardzo silny mężczyzna. Dużo żeśmy rozmawiali, jak już wspomniałem, ledwo się dopchałem do głosu, ale kiedy już się dopchałem do głosu, to musiałem powiedzieć, nie wiem. No nie, no coś tam też próbowałem powiedzieć. No, ale tak naprawdę nie wiem wszystkiego. Bo nikt z nas nie wie wszystkiego. My nie pomagamy ludziom, nie doradzamy, nie asystujemy im, żeby siebie dowartościować, że my jesteśmy lepsi, my wiemy, mamy recepty. Nie, my nie jesteśmy od tego, żeby umoralniać ludzi. Kto lubi, jak się go umoralnia? Ręka w górę. No nie lubimy. Natomiast miłujemy tych, którzy stają obok nas. Amen. Które nas nie odrzucają i są gotowi razem z nami ponieść trud naszej zmiany. Zmiany ku dobru. Tych miłujemy, do tych lgniemy. A innych to tak mówimy, a to cwaniak tylko. Nie jest łatwo wskazywać na Boga, ale ta umiejętność... której nie ma poniżenia, ty grzeszniku, ty idź do Boga, pokutuj. To nie jest wskazywanie na Boga. Wskazywanie na Boga to mówienie, gdzie jest źródło pomocy. I to takie ciepłe, umiejętne, że człowiek się na to nie obrazi. Wiecie, zdarzyło mi się coś takiego. Jeszcze nie byłem nowonarodzony. Moja historia na nowonarodzenia jest bardzo, bardzo ciekawa i z radością bym to powiedział, ale nie mamy na to czasu. Ale mały epizod. Kupiłem Biblię. Zawsze chciałem mieć Biblię. Kupiłem Biblię. Zacząłem ją czytać. Czytam od początku, jak Bóg stworzył świat, a potem jak ludzie się zabijali. I ja się poirytowałem. Co to za Biblia? Co to za moralność? To ja tam święty nie jestem. Ale moja moralność jest wyższa. I przypomniałem sobie, że jest człowiek, który mi zwiastował. Bo takie były moje początki. Pochodzę z rodziny katolickiej. Byłem ministrantem, ale Biblii nigdy nie czytałem. I oto zwiastował mi człowiek Chrystusa. Mówił mi Ewangelię. I ja tak poirytowany na tą Biblię, co tam czytam, że ludzie się ten zabił tego, a tamten jeszcze innego... Pomyślałem sobie, jak ja go spotkam, to ja mu powiem, w co on wierzy w ogóle. I oczywiście, że wkrótce go spotkałem. I mu tak mówię. I miałem złe nastawienie. Naprawdę miałem złe nastawienie. Byłem wtedy młodym chłopakiem. Miałem złe nastawienie, taki cwaniak byłem. Ja mu teraz powiem, on tam nie ma racji, nie? No za głupoty jakieś. I z takim aroganckim nastawieniem tak mu mówiłem. A on wysłuchał mnie i powiedział tak. Piotr, nie wszystko ty rozumiesz i ja też nie wszystko rozumiem, ale wiesz co, mam prośbę, proszę, czytaj dalej. Po prostu czytaj dalej. I wiecie, powiedział to tak zwyczajnie, tak normalnie. Nie próbował się ze mną sprzeczać. Nie powiedział mi, że jestem głupi i niedouczony. Nie próbował mi wyjaśniać teologicznie tych zawiłości. Mając spokój w sobie, tak normalnie emanował jak chrześcijanin chciałbym, żeby emanował. Ja chciałbym tak emanować. I ja, mając takie aroganckie nastawienie, usłyszałem, to do mnie przyszło i mi powaliło. Nie tylko, że w tym momencie czułem się powalony i uspokojony. Najważniejsze jest to, że gdy wróciłem, dalej czytałem Biblię. I to o to chodzi. I to o to chodzi. Nie o argumenty, tylko o to, co nazywamy siłą ducha. Już wspomniałem o umiejętności zachowania tajemnicy. To jest bardzo ważne. Umiejętność słuchania, nawiązywania kontaktów. Mówi się, że mówienie jest srebrem, prawda? A złotem?
Milczenie.
Oj, czyli cóż, muszę się... Ja dzisiaj dużo mówię, więc muszę się postarać. Muszę się postarać. Gotowość zaangażowania się w odpowiedzialną służbę. To też. Bo to przecież jest poświęcenie. Bo duszpasterstwo to jest służba. Umiejętność współpracy z innymi doradcami oraz przełożonymi. Duszpasterz to nie jest ktoś, kto jest ponad zborem, ponad pastorem. To nie jest ktoś, kto wytyka palcami i na przykład poucza swoich przełożonych w Panu. Bo on już przecież jest duszpasterzem. Nie. Nie, to ktoś, kto umie współpracować. Kto umie znaleźć swoje miejsce w służbie. To ktoś, kto, znając swoje ograniczenia, umie i chce podnosić swoją wiedzę, kwalifikacje, wiedzę o człowieku, o życiu duchowym, o prawdach Bożych. Czy mogę prosić komputerowca o pomoc? Z jakiegoś powodu mi się nie przerzuca. Bardzo proszę o pomoc. Dziękuję. $5. Proszę o łaskę. A ty na to powiedz, okej, więc co łaska? To tak po polsku, dobrze? To tak bardzo po polsku teraz. W tej służbie duszpasterskiej bywa, że przeżywamy różne trudności i naprężenia, różne trudności. Było kiedyś tak, że wchodzę do łóżka, światło zgaszone, a żona do mnie mówi: wiesz co, tak chciałem je chyba jakoś rozluźnić, żebym się uśmiechnął. I mówi do mnie: wiesz co, mamy szerokie łóżko, ale nasze łóżko jest za małe, żeby tu się zmieścili wszyscy studenci. Czemu wszedłeś do tego łóżka z całą setką? Bo my to przeżywamy. Przeżywamy ludzkie tragedie. Przeżywamy ich bój, ich zmaganie kogoś, a te zmagania potrafią być ciężkie. I to jest w nas, to nas obciąża. To jest trudność w służbie. Przeżywamy nasze emocjonalne naprężenia. To są wyzwania. Przeżywamy naszą bezradność. Ileż to razy w duszpasterstwie, w tej posłudze czułem się bezradny. Po prostu bezradny. Mogłem tylko być z człowiekiem, po prostu być. Samo oskarżenie, głównie wynikające z wysokich standardów moralnych. Tak, ja mam wysokie standardy moralne. Tu żona czasami mnie składza i mówi: Piotr, dobrze, że jesteś taki, ale wykończysz się szybko, jak będziesz taki. Wykończysz się. A jednak sam nie umiem odpuścić. Wiem, że to jest trudne, to boli. Człowiek płaci wysoką cenę, ale i wy. Przecież nie chcemy zaniżać standardów naszych, no nie? Niewystarczająca wiedza z zakresu, to jest nasza niekompetencja, to też nasza trudność. Niezrozumienie językowe, kulturowe. Dzisiaj rozmawiam z bratem w przerwie i on mówi: wiesz co, rozumiem po polsku, ale tak bardziej 95%. No właśnie. Czasami jest tak, tłumaczysz komuś, ktoś tobie tłumaczy i myślicie, że się rozumiecie, tak? A się nie rozumiecie. No dobrze, ponieważ już jesteście zmęczeni, to przywożę z Polski kawał, żart. Mogę, pastorze? Pastorze? Tak, na rozluźnienie. Kto to jest baca, to wiecie, prawda? Wiecie, kto jest baca, bo nie wiem, czy to słowo pamiętacie. Baca. Ktoś, kto jest takim gospodarzem, ma dużą stado owiec, no nie jest właścicielem owiec. To jest baca, góral z Podhala polskiego. No i baca ma juchasów. To takich pomocników ma. No i w pewnym momencie tych dwóch juchasów idzie i patrzą, oto jeż. No, wiecie, przepraszam, ja tak mówię, bo nie wiem, czy każdy z was pamięta już po tylu latach polskiego jeża. Nie wiem, jakie to są jeże w Kanadzie. Patrzą, oto jeż. No i jeden juchas mówi do drugiego: patrz, igłok. Są juchasami. Mówi: zobacz, igłok. A ten mówi: co ty? To nie jest igłok. To jest szpilok. I tak się zaczynają kłócić. Ten mówi: igłok, a ten szpilok. Igłok, szpilok. Przechodzi baca obok. Mówią: baco, chodź, powiedz. Jeden mówi: powiedz jemu, że to nie jest igłok, tylko szpilok. A baca przyszedł, spojrzał na tego jeża i mówi: to nie jest ani igłok, ani szpilok, tylko kolcok. I drodzy, tak można sobie tłumaczyć i się nie rozumieć. I każdy będzie miał rację, a to jest tylko zwykły jeż. Język jest ważny w kaznodziejstwie, w nauczaniu, w duszpasterstwie. Kulturowe zrozumienie. W jednej kulturze to jest inaczej, a w innej jeszcze inaczej. Ja z Polski trochę może już nie rozumiem was, bo jesteście nasiąknięci tym, co jest tutaj. Chociaż pielęgnujecie polskość. Zrozumienie kulturowe jest ważne. Nieumiejętność gospodarowania czasem. Na przykład, czym więcej dygresji, tym sesja szybciej się kończy, tak? A jednak przykłady z życia są najlepsze. No ale właśnie, nie można zaniedbać własnego domu, własnej żony, zaniedbać własnego małżeństwa, ratując inne małżeństwo, tak czy nie? Bo to byłaby jakaś paranoiczna sytuacja. A zatem taka mądrość życiowa, służę, ale też są granice tej służby. Umiejętność gospodarowania czasem, własnym życiem psychicznym i fizycznym. Można być bardzo, bardzo zmęczonym z powodu służby. Z powodu służby. Ja kiedyś byłem gotowy zostawić służbę. I na spotkaniu pastorskim, kiedy pastorzy mówili jeden po drugim, co dzieje się w ich życiu, to tak ja stawałem się mniejszy, mniejszy, mniejszy i mniejszy. Bo jeden po drugim mówi, a u mnie to to, ten kolejny, a u mnie to to. Ale tak coraz mniejszy, jak mówię, Boże, żeby czasu brakło i żeby do mnie nie doszło. Bo co ja powiem? Z czym ja się będę równał z nimi? Dzisiaj po latach wiem, że to chwali pięty. Udawacze, bo nie chcieli się przyznać do prawdy, okrutnej prawdy. Wiecie, papier wszystko przyjmie. I w eter też można tak rzucać. No dobrze. Ale co będzie taki mały, mały? Niestety doszło do mnie. Co miałem powiedzieć? Przeżywałem trudne chwile w służbie. Trudne chwile. Rozważałem nawet, że może zrezygnuję. Że się nie nadaje. Że powołanie, o którym byłem pewien, może to była pomyłka. I tak powiedziałem. Bracia, muszę tylko powiedzieć, że ja obecnie się źle czuję. No to było, przyznaję, zaskoczenie na tym zgromadzeniu. Nastała chwila ciszy, a potem co? Jak myślicie? Uważaj. A potem stawałem się jeszcze mniejszy, jeszcze mniejszy, jeszcze mniejszy. Dlaczego? Bo wstaje jeden i mówi, udzielając mi rad. Potem kolejne rady i kolejne rady. A ja taki jeszcze mniejszy, już na pewno byłem zdecydowany zrezygnować. Chyba rozumiecie, o czym mówię. Aż wreszcie wstał taki pastor, doświadczony, starszy i powiedział tak, bracia, przestańcie takie rzeczy tu opowiadać. Co Piotr ma zrobić, a co ma nie robić? I teraz spójrzcie na mnie. Włożył rękę tu. Wyciągnął portfel, otworzył portfel, wyciągnął 100 zł polskich i powiedział, Piotr jest wspaniałym Bożym sługą, który już wiele lat nie był na urlopie. Prowadzi seminarium biblijne, jest pastorem. Z żoną nie mają czego żyć, bo to Polska, początek lat 90. Musi dorabiać. Ma budowę, tak, wybudowaliśmy piękną kaplicę, chwała Bogu. Ale i fundamenty kopałem i jak krzyż był przybijany na czubku, to powiedziałem, nikt nie może przybić tego krzyża. Ja tam wejdę. Trochę krzywo jest do dzisiaj, ale ja go przybiłem. Tak jest prawda. I ten mądry człowiek, pastor, nie próbował mnie umoralniać i publicznie upodlić. Powiedział, jest potrzeba czegoś innego. To jest początek czasów. Bracia, to jest nasza jedność z Piotrem. Co wy na to? Chcę powiedzieć, że kilku jeszcze braci coś tam dołożyło i to było mniej więcej 1/3, 30% wyjazdu na kilka dni. Na kilka dni dla mnie i dla żony. Ja nie wiem, czy myśmy przez te kilka dni trochę odpoczęli, czy nie. To się w ogóle nie liczyło. Wiecie, co się liczyło dla mnie? Że jest Kościół żywy. Amen. Że są mądrzy ludzie. Że jest sens. Sens z życia, działania. W służbie mamy zagrożenia. I słuchajcie, zwrócę tylko, bo patrzę, że czas nam umyka. A ważna jest dla mnie ta ostatnia sesja. Taka bardzo praktyczna o napominaniu, bo my lubimy się napominać, nie tylko sobie pomagać, ale my uwielbiamy się napominać. No, czym byłby Kościół, gdyby zabrać mu napominanie? To w ogóle żadnych atrakcji by nie było. Okej, ja tak próbuję już was trochę rozruszać. Ale zanim pójdziemy na przerwę, bracia i siostry, są prawdziwe zagrożenia w służbie duszpasterskiej. Prawdziwe. Ich jest wiele. Nawet nie wszystkie są tutaj wymienione. Przeduchawianie. Słyszeliście taki termin przeduchawianie? Widzę, że i siostra lubi żartować. Ale pośród tego wszystkiego chcę poświęcić chwilkę na najważniejsze zagrożenie w Kościele, jakim jest, nie tylko w Kościele, ale w szczególności w służbie duszpasterskiej, jest relacja damsko-męska. Jest święta zasada, od której nie ma odwrotu. Nie ma. Ta zasada mówi: mężczyźnie usługuje mężczyzna, kobiecie kobieta, małżeństwu małżeństwo. Wiele małżeństw się już rozpadło z tego powodu, że ta zasada nie była przestrzegana. Nie tylko dotyczyło to członków zboru. To jest strasznie smutne, co mówię. Ale także nawet dotyczyło to pastorów w Polsce. Czy gdzie indziej? Nie wiem. Ale w Polsce tak. Mamy takie zdarzenia. Smutne. Możemy tylko płakać. A skąd się to brało? Bo pastor tak bardzo usługiwał pewnej siostrze, że aż za bardzo. Nawiązuje się więź. No bo wyobraźcie sobie, jeżeli jakaś siostra ma problem w małżeństwie, a oto bohater wiary, stabilny mężczyzna, brat, niekoniecznie pastor, jakiś brat ze zboru, ją wspiera, nie kłóci się, rozumie ją, tak czy nie? Rozumie. To nie jest jak mąż, prawda? Mąż jest nieatrakcyjny. Nie rozumie, kłóci się, jest dziwak, ma brzuszek. Albo tam ma brzuszek. Następuje więź emocjonalna i to jest ten błąd. Nie może dojść do przekroczenia tej szczególnej granicy bliskości emocjonalnej pomiędzy duszpasterzem a osobą, która otrzymuje pomoc. Najczęściej ta granica jest przekroczona, kiedy jest różnica płci, czyli mężczyzna kobiecie albo kobieta usługuje mężczyźnie, prawda? Nie może tak być. Musimy tego przestrzegać. Godności. Wszak jednym z kierunków naszej posługi duszpasterskiej jest świętość życia, tak czy nie? A diabeł nie śpi. Ale to po krótkiej przerwie. Pastor zgodził się, że nie będzie podczas tej przerwy kawy, herbaty i ciastek. To naprawdę nie moja wina. Ja tylko go o to poprosiłem. Decyzję on podjął. Zatem to on jest winien. Pozwólcie, że was poproszę o krótką przerwę, o 5-minutową. Dobrze?